zawodowi pasjonaci.
Ludzie z pasją. Zaprasza
Katarzyna Łakomiak-Korach.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że mogę rozpocząć kolejną audycję w cyklu Zawodowi Pasjonaci. Tak to już jest, drodzy Państwo, że do tej audycji zapraszam owych zawodowych pasjonatów, tych, dla których praca jest pasją, ale jest też misją, szczególnym posłaniem, realizacją marzeń, a często przychodzi z zaskoczenia, a później tą pasją się staje. Czy tak było w przypadku mojego dzisiejszego rozmówcy, o tym się za chwilę przekonamy. I tutaj myślę, że zaskoczenie. Barbara Kocioł jest moim dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Witam.
Na antenie Radia Rodzina. Chociaż Państwo doskonale wiecie, że pani Basia odzywa się do Was w cyklicznym programie Porady, nie od parady. Ale należałoby dzisiaj powiedzieć nieco więcej w perspektywie zawodowego życia pani Barbary. Magister nauk o rodzinie, doradca życia rodzinnego, psychotraumatolog, logoterapeuta, logowychowawca.
Żona od 25 lat i mama trójki córek, od 3 lat teściowa, od 1,5 roku babcia.
Bardzo pięknie, dziękuję za to dodanie, bo dzisiaj rzeczywiście o życiu zawodowym będziemy mówić, ale to życie zawodowe, jak wiemy, drodzy Państwo, myślę, że ze swojego życia, ze swoich doświadczeń bardzo mocno splata się w tej przestrzeni życia rodzinnego. Pani Basiu, jakie były początki? O to zawsze pytam moich rozmówców. Od kiedy tak bardzo realnie zaczęło się klarować w Pani głowie, że ten sposób na życie, jeżeli chodzi o przestrzeń życia zawodowego, to pomaganie, bo tak rozumiem te wszystkie tytuły, te wszystkie tutaj hasła, które się pojawiły. Wiem też, że początki były również w takim wyjątkowym miejscu, w rodzinnej firmie, salon sukien ślubnych. To takie miejsce, gdzie też pani odnalazła swoją przestrzeń, więc naprawdę Pan Bóg miał ciekawy pomysł na panią, żeby od salonu sukien ślubnych doprowadzić pani do tego, żeby był gabinet, żeby był drugi człowiek i też sposób na życie.
Można tak powiedzieć. Pan Bóg prowadził mnie swoimi drogami, bo tak naprawdę odpowiadając na to pytanie, kiedy to się zaczęło, w moim sercu potrzeba wspierania drugiego człowieka pojawiła się dość wcześnie, bo miałam naście lat, kiedy trafiłam do wspólnoty Oazy i tam już odkryłam, że lubię przebywać z drugim człowiekiem. Że lubię rozmawiać, lubię wspierać i potem najpierw byłam uczestnikiem spotkań, potem byłam animatorem i prowadziłam grupy, jeździłam na rekolekcje, też tam właśnie wspierałam młodzież. Gdzieś wtedy, kiedy kończyłam szkołę średnią i kiedy trzeba było sobie postawić pytanie, co dalej, stwierdziłam, że warto by było pójść na takie studia, które umożliwiłyby mi tą pracę z drugim człowiekiem. I tak się wydarzyło, że usłyszałam o nietypowych studiach, może właśnie mało znanych, bo o naukach o rodzinie. Wtedy te nauki o rodzinie mieściły się w Łomiankach, natomiast był to wydział i jest wydział w dalszym ciągu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I stwierdziłam, że to jest coś, co może pomóc mi na tej drodze, bo tam będę miała i nauki dotyczące wychowania, nauki dotyczące psychologii, ale przede wszystkim te studia były tak zorganizowane, że skupiały wokół siebie wszystkie przedmioty dotyczące małżeństwa i rodziny. Czyli socjologię, prawo, politykę, więc takie naprawdę studia, które otwierały mnie samą na wiele płaszczyzn. No i stwierdziłam, że tam pójdę. I tak się właśnie zaczęła moja przygoda. Skończyłam te studia. Bardzo się cieszyłam, że mogłam tam studiować. Było to wyjątkowe miejsce. Tam też miałam możliwość poznania księdza arcybiskupa Majdańskiego, który notabene założył te studia. A jak wiemy, to przecież nasz tutaj rodak, Dachałowczyk. I tak naprawdę ta uczelnia powstała jako wotum dziękczynne za to wyzwolenie z Dachau. Więc też tam się czułam jak w domu i to było niesamowite. I potem tak się wydarzyło, że po studiach wyszłam za mąż. Później mieszkaliśmy przez rok z mężem w Poznaniu. Tam zaczęłam pracę w szkole. Tam uczyłam wychowania do życia w rodzinie. Natomiast tak się wydarzyło, że koleje życia sprowadziły nas z powrotem do Kalisza. I tutaj akurat tak się wydarzyło, że w tym czasie zaszłam w ciążę. urodziła się po 9 miesiącach nasza pierwsza córka Zofia. Natomiast zaczęłam pracę właśnie w salonie sukienek ślubnych w firmie mojej mamy, co też się wpisywało w to, co lubiłam robić, bo tam oczywiście miałam kontakt z osobami. Moje koleżanki, które wcześniej ze mną studiowały na roku, to zawsze się śmiały. Mówi, ty to masz tak, te nauki o rodzinie i kontakt z narzeczonymi, z rodzinami, z małżeństwami w różnych płaszczyznach. No i tak się właśnie działo, że się rozwijałam tutaj w tej płaszczyźnie, wspierałam rozwój firmy mojej mamy. Mogłam sama też realizować się jako żona, jako mama. Potem trafiłam też takie studium, które umożliwiło mi pracę jako doradca życia rodzinnego. I w 2003 roku we wrześniu zaczęłam pracę w poradni życia małżeńskiego przy Sanktuarium Świętego Józefa.
Bogate doświadczenie, ale tak teraz słuchając pani pomyślałam, że nie tylko chodzi o pomaganie, ale przede wszystkim istotą jest spotkanie i istotą jest rozmowa. I miałam takie skojarzenia z pięknym utworem, który mam nadzieję, że dzisiaj w audycji wybrzmi. Tam są takie znamienne słowa. Spotkajmy się w rozmowie, jest tyle miejsca w słowie. Otwórzmy się na dialog, mając w sercach dekalog. I tak wyglądają chyba te spotkania w przestrzeni spotkań z drugim człowiekiem, czy w przestrzeni spotkań z przedstawicielem rodziny, z osobą, która prosi o wsparcie, która otwiera przed panią w rozmowie perspektywy swojego życia, a to często pewnie bardzo takie osobiste i bardzo takie intymne kwestie są poruszane podczas takich spotkań. Tak sobie to wyobrażam.
Tak, jak najbardziej. To jest ważne. Ja często słyszę od moich pacjentów, klientów, że kiedy przychodzą do gabinetu na spotkania, to ważne jest to, co się tam zadziewa, że tak powiem. To, jaki klimat tam powstaje. I że często mówią, pani Basiu, pani nam daje takie poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że nie tylko ja jako terapeuta sprawiam takie poczucie bezpieczeństwa, bądź dajemy takie poczucie bezpieczeństwa jako terapeuci, bo jest to gdzieś też wpisane w cechę naszego zawodu, tak? Żeby być tym terapeutą, psychologiem, pedagogiem, to jest też ważne, żebyśmy stwarzali w trakcie rozmowy takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, klimat otwarcia, bo jeżeli chcemy uczestniczyć w tym procesie wspierania drugiego człowieka, to jeżeli nie damy tego poczucia bezpieczeństwa, no to wiemy, że to będzie bardzo trudne. Wtedy można powiedzieć, że nasza praca jest na nic, tak? No bo jeżeli ktoś się nie otworzy przed nami, no to nie będziemy mogli go wesprzeć w tych różnych trudnych momentach jego życia, w tych różnych problemach, z którymi do nas przychodzi.
I pewnie nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, żeby ta druga strona zdołała się przed panią otworzyć.
To jest prawda, że to nieraz to jest kwestia jednego spotkania, dobrze zadanego pytania. Nieraz to jest kwestia kilku spotkań, mojej cierpliwości, otwartości na tego drugiego człowieka. Nie ma gotowej recepty. Każdy, który przychodzi, przychodzi ze swoją historią, z różnym bagażem życiowym. Trzeba wielkiej delikatności w spotkaniu z tym drugim człowiekiem, żeby dać mu tą przestrzeń, tak jak już mówiłam wcześniej, żeby poczuł się bezpieczny. I wtedy możemy podjąć współpracę.
Spotkajmy się w rozmowie. Jest tyle miejsca w słowie. Otwórzmy sobie sam, odpowiedz sobie sam.
Kiedy następuje to otwarcie, kiedy są rozmowy, to jak bardzo one ubogacają również Pani życie?
Bardzo ubogacają. Wiele też z nich czerpię, weryfikuję też wiele rzeczy. Zadziwiają mnie nieraz te historie, z którymi osoby przychodzą. I to jest też takie czasami, można powiedzieć, trudne, bo zostaję obdarowana tymi pięknymi chwilami, jeśli chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem, ale także wiemy, no, do poradni, do gabinetu przychodzi człowiek z problemem. I niektórzy mi się pytają, Pani Basiu, jak to się dzieje, że Pani potrafi przyjąć to wszystko na swoje barki? Że to Panią tak nie przytłacza? Taka moja osobista podpowiedź, może tak, to, że zanoszę tych wszystkich ludzi, których spotykam tak naprawdę przed tron Pana Boga. Oddaję Panu Bogu te wszystkie historie. I myślę, że to mi też bardzo pomaga w mojej pracy, że bez tego bym sobie nie poradziła.
A jakby Pani dokończyła zdanie? Terapeuta to?
Terapeuta to towarzysz podróży. Staram się być takim towarzyszem podróży. I myślę, że to gdzieś tam się zamyka w tym, że ja nie mogę ingerować w czyjeś życie zbyt mocno. Ja mogę tylko towarzyszyć. A każdy w wolności może wybrać swoją drogę. Ja mogę na pewnym etapie tej drogi mu towarzyszyć.
Towarzyszyć, ale też myślę, że wskazywać pewne kierunki, które można wybrać. Bo czasami na tyle w życiu potrafimy się pogubić jako ludzie w tych wszystkich trudnych doświadczeniach, że właściwie nie widzimy drogi ani w prawo, ani w lewo, którą moglibyśmy podążać. I chyba terapeuta jest też tą osobą, która wskazuje, że masz wiele możliwości.
Tak, jak najbardziej, to prawda. Tutaj trzeba w tym procesie terapii wydobyć te możliwości, tak? Razem oczywiście wspólnie z tą osobą, która do mnie przychodzi. Tak poprowadzić tą rozmowę, żeby ona sama zobaczyła, aha, to przecież na tej czarnym niebie jest tyle gwiazd, tak? Czy właśnie przede mną jest tyle dróg, że ja mam tyle możliwości, że ja mogę zrobić to, przyjąć taką postawę, to wybrać, pozwolić sobie na wolność i pozwolić na wolność drugiemu człowiekowi.
A te trudne momenty w tej pracy?
Trudne momenty to myślę to, że jest wiele osób, które potrzebują wsparcia, a czasu mamy niedużo, jeśli chodzi o pracę. Trudnym momentem na pewno jest też to, że pracuję zupełnie inaczej niż mój mąż, bo ja pracuję od rana, a kiedy on wraca do domu i jest już po pracy, to ja też często pracuję niestety. I to są chyba te najtrudniejsze momenty dla mnie, że potrzebujemy bardziej się skupić na tym, żeby wygospodarować czas dla siebie, wspólny czas dla dzieci, wspólny czas dla małżonka. Że tutaj trzeba tak się też postarać o to. Że to nie jest już takie proste, kiedy na przykład pracowałam od godziny 7 do 15.
Grafiki często się ze sobą nie chcą zgrać.
Tak, ale myślę, że to jest też właśnie dzisiaj problem wielu małżonków i wielu rodzin, więc pewnie nie jesteśmy w tym sami. Natomiast to jest chyba dla mnie najtrudniejsze.
W swojej pracy ma pani poczucie, że jest to misja?
Jak najbardziej tak. Myślę, że tak się czuję też w tym, że Pan Bóg pokazywał mi tą drogę mojego rozwoju. Też robił to tak w niesamowity sposób. Dawał mi moje osobiste doświadczenia, a potem pokazywał też, aha, zobacz, możesz jeszcze ukończyć taką szkołę, możesz zrobić jeszcze takie studia podyplomowe, możesz iść tu i tam. I tak naprawdę ja ciągle zawierzałam Panu Bogu moją drogę rozwoju. I we właściwym momencie pojawiały się podpowiedzi, aha, zobacz, to możesz skończyć to, to możesz skończyć tutaj. Oprócz tego, że Pan Bóg dawał mi takie wskazówki, gdzie mam pójść, to jeszcze dawał siłę, żeby te różne kierunki ukończyć i żeby dalej w tym służyć, właśnie w tym, co zdobyłam.
Tak, kiedy spoglądam na Pani drogę kariery zawodowej, to z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest wiele punktów, które się co chwilę pojawiają. Ja myślę, że to nie jest jeszcze lista zamknięta. Wśród tych tematów, które tutaj i obszarów Pani działalności zawodowej, bo zawodowy pasjonata to chyba taka osoba, która nieustannie stawia na rozwój i nie może się zatrzymywać.
Potwierdzam. Czasami tak mam, że chciałabym jeszcze może to, jeszcze tamto. I ta pasja jest. Ta pasja jest nie tylko po to, żeby skończyć kolejny kierunek, czy kolejne studia podyplomowe, czy nawet jakieś szkolenie, ale ta pasja się przejawia też w tym, że uwielbiam czytać książki. I po prostu cieszę się, kiedy mogę kupić nową książkę, która pokazuje różne dziedziny nauki właśnie w kierunku tych dziedzin psychologii, rozwoju czy rozmowy, tak? Więc jak tutaj widzę takie książki, to aż się cieszę, że mogę wziąć do ręki, że mogę czytać. Nieraz moi najbliżsi się uśmiechają pod nosem. Przy łóżku mam kilka książek rozłożonych i tak czasami czytam jedną, drugą, trzecią. Natomiast no niestety nie ma tam książek takich typowych, przyrodniczych, tudzież takich lekkich, tylko właśnie jest to literatura naukowa.
Ciężki kaliber przy tym łóżku leży.
Ciężki kaliber. Na szczęście jeszcze tam jest jakiś modlitewnik i Pismo Święte.
Dla równowagi. To tutaj polecam książki z serii Wywiad Rzeka, Rozmowy, Świadectwa. Po takie książki też pani lubi sięgać?
Też, jak najbardziej.
Bo człowiek chyba najbardziej otwiera i pokazuje, jak szerokie są nasze możliwości działania, ale też jak bardzo zawikłany jest też ten nasz ludzki świat.
Tak, możemy się uczyć, tak? Ze świadectw jak najbardziej możemy się uczyć, poznawać też funkcjonowanie człowieka i wtedy też możemy czerpać jakiś przykład, tak? Gdzieś coś przeczytam, aha, okej, to może mi się to przydać, zapisuję sobie to gdzieś w tej mojej pamięci. Nawet po to, żeby komuś posłużyć tym przykładem.
A z młodszymi pacjentami łatwe są te rozmowy?
To jest też dobre pytanie. Uwielbiam pracę z młodszymi pacjentami, z dziećmi, które przychodzą. Wtedy inaczej się z nimi rozmawia. Czasami trzeba się zamienić w jakąś wróżkę albo w konstruktora.
Świat fantazji.
Świat fantazji jest niesamowity. Dzieci wymyślają przepiękne rzeczy. Natomiast w tych różnych opowieściach potrafią wiele powiedzieć o tym, co przeżywają, czego doświadczają. I kiedy wejdzie się w ten ich świat fantazji, to wiele można też z nimi porozmawiać i przepracować. Myślę, że to jest też bardzo ważne i to jest dla mnie bardzo miłe. Zawsze lubiłam pracować z dziećmi i myślę, że też to będzie mi cały czas towarzyszyło.
Doświadczenie macierzyństwa wtedy pomaga?
Jak najbardziej tak. Ja też w pewnym momencie zatrzymałam mój rozwój taki zawodowy, bo kiedy urodziły się nasze dzieci, a mamy 3 córki, to w pewnym momencie stwierdziłam, że najważniejsze jest to, żebym była z nimi, że moja ścieżka rozwoju zawodowego może poczekać na moment, mogę ją zatrzymać, mogę się rozwijać czytając, korzystając z tego, co już mam, czy nawet pracując w szkole. Wtedy uczyłam wychowania do życia w rodzinie. Natomiast przede wszystkim chciałam być z moimi córkami, z naszymi córkami, żeby je wspierać, żeby tego czasu nie zmarnować, tak? I myślę, że poniekąd nam się to udało, że byliśmy i wtedy mój mąż więcej pracował zawodowo, ja mniej, ale tak się umówiliśmy. I mogę tu, myślę, z czystym sumieniem powiedzieć za siebie i za mojego męża, że dobrze nam to wyszło.
Zawsze się cieszę, kiedy słyszę o tej hierarchii ważności, kiedy rodzina jest na tym najwyższym podium. A z drugiej strony myślę, że taki moment zatrzymania daje też tą późniejszą przestrzeń, kiedy dzieci dorastają, a tutaj przykład pani rodziny pokazuje, że wypuszczają panią z domu i pozwalają właśnie na ten rozwój, więc nigdy nie jest za późno.
Dosłownie, ja tak uważam, że nigdy nie jest za późno, że możemy realizować swoje marzenia i swoje pasje, rozwijać się w różnych kierunkach i to jest piękne, żeby człowiek też potrafił odnaleźć, co jest dla niego ważne. Może to będzie, nie wiem, malowanie obrazów, postawa twórcza, pisanie wierszy, książek, lepienie z gliny, jakieś szydełkowanie, bądź nawet właśnie rozwijanie swoich pasji pod tytułem kształcenie.
Mhm. I rozumiem też, że dla pani znalezienie takiej pasji gdzieś obok też przestrzeni życia zawodowego jest ważne, bo to też wpływa i kształtuje zawodowego pasjonatę.
Jak najbardziej. Te pasje są różne. Tak jak powiedziałam, u mnie czytanie książek, ale też wypoczynek na przykład nad morzem, spacery. Uwielbiamy z mężem chodzić na spacery. A teraz taką trochę moją pasją jest to, żeby jak najwięcej czasu spędzać z naszą wnuczką.
I tutaj pomyślałam, że również w życiu ludzi, dla których zawód jest pasją, są ważne momenty odpoczynku i przerwy.
O tak, o to trzeba bardzo dbać i nie
żeby
zapominać.
Nie poszaleć za bardzo.
Tak. Na szczęście właśnie moja rodzina jest na tyle kochana, że ona o to dba. Jak ja się zapomnę.
Czerwona lampka ostrzegawcza?
Tak, jest? Tak. To oni wtedy zaraz, ale może już nie tak dużo, tak?
Halo, jesteśmy.
Jesteśmy. I to jest niesamowite, ale tak, to jest ważne. Ta równowaga między pracą a wypoczynkiem. Bez tego możemy się bardzo szybko wypalić. No i przestaniemy być pasjonatami, tylko będziemy znużeni tym, co robimy, a to się będzie odbijało na jakości tego, co robimy. Więc odpoczynek, równowaga między pracą a odpoczynkiem to jest naprawdę bardzo ważna rzecz.
I pytanie kluczowe, pani Basiu, które musi dzisiaj paść. Co zrobić, aby nasz zawód był zawsze pasją, abyśmy nigdy nie przestawali być zawodowymi pasjonatami?
Myślę, że to, co już przed chwilą powiedziałam, ta równowaga między odpoczynkiem a pracą, bo to też jest ważne, żeby się nie wypalić zawodowo. Co jeszcze? Dawać sobie przestrzeń na rozwijanie pasji. Czyli taka ciekawość. Ciekawość, co jeszcze mogę zdobyć, co jeszcze mogę zobaczyć, w jakiej dziedzinie może się też rozwinąć. Dawać sobie przestrzeń. Może nawet taką, jak zamykają ci drzwi, to poszukaj, bo może okno jest otwarte. Tak? Żeby się nie bać. Poszukać może czegoś właśnie, może nawet właśnie jakiejś nowej przestrzeni, w której mogę działać, tak? Ja też lubię się modlić do Ducha Świętego i on mnie wspiera w tym, tak? Daje mi możliwość, pomysły, stawia mi na drodze ludzi, którzy mi pokazują, słuchaj, a tu jest może takie szkolenie, a może tym jesteś, bo chciałabyś się tutaj w to zaangażować. No i właśnie, i to mi daje możliwość życia z pasją i w pasji.
Więc jeszcze czytanie znaków, tak, które Pan Bóg nam daje.
Ja jestem taką osobą, która przez całe życie czyta te znaki, nie boi się czytać tych znaków, a wręcz prosi Pana Boga o to, żeby właśnie nawet dawał te znaki, żeby się nie zagubić.
Bardzo dziękuję. Cieszę się z tego naszego spotkania. Wiele podpowiedzi, ale też taka piękna myśl, żeby w tym biegu się nie zatrzymywać, a przy tym zachować równowagę. Zadanie niełatwe, ale konieczne, żeby być zawodowym pasjonatą, co uświadomiała nam pani Barbara Kocioł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
Zawodowi pasjonaci.